Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI zachęcił Ruandyjczyków do pojednania i odbudowy swej ojczyzny.
Wyzwania stojące przed Kościołem to temat sesji plenarnej Episkopatu Włoch.
O relacjach wiary i biznesu z Jerzym Jamontem będzie rozmawiał Paweł Jurek.
Stanowisku Unii Europejskiej wobec praw człowieka poświęci swą kolejną audycję ksiądz Bogusław Trzeciak.
22 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Ojciec Święty zapewnił Ruandyjczyków o swej modlitwie za ofiary masakry, do jakiej doszło w tym kraju przed 13 laty. W Watykanie opublikowano list papieża do prezydenta Paula Kagame, wystosowany z okazji obchodzonej tam żałoby narodowej. Benedykt XVI zachęca wszystkich Ruandyjczyków, aby przyczynili się do pojednania i odbudowy swojej ojczyzny w prawdzie i sprawiedliwości, braterskiej jedności i pokoju. Wskazuje, że podstawą spotkania chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli jest motywacja religijna. Wiara chrześcijańska, wyznawana przez większość mieszkańców kraju, jest skuteczną pomocą w przezwyciężeniu przeszłości, w której tak wiele było śmierci i błędów, a których kulminacją była masakra w roku 1994. Wiara pobudza jednocześnie do ufności, że pojednanym między sobą Ruandyjczykom uda się wspólnie kształtować lepszą przyszłość, odkrywając nowe znaczenie miłości. Tylko ona może prowadzić do doskonałości osobistej i społecznej oraz kierować historię ku dobru, pisze Benedykt XVI.
Tematykę związaną z misją Kościoła, w tym zwłaszcza z obroną rodziny, podjął arcybiskup Angelo Baniasco, otwierając wczoraj wieczorem 57. sesję plenarną Konferencji Biskupów. Jest ona pierwszą, której obradami kieruje nowy przewodniczący Episkopatu Włoch. W obszernym przemówieniu arcybiskup Genui zwrócił m.in. uwagę na rosnące we Włoszech zubożenie szerokich warstw społecznych. Dotyczy to tak osób samotnych i emerytów, jak rodzin jeszcze niedawno zaliczanych do klasy średniej, czy tym bardziej tych, które już wcześniej uważało się za ubogie. Szczególnie narażone na trudności są rodziny wielodzietne, żyjące z jednej pensji. Potrzebują one często pomocy charytatywnej. Życie rodzinne cierpi wskutek bezrobocia, alkoholizmu i innych uzależnień, niskich płac, zwłaszcza dla kobiet, wypadków przy pracy. Młodym ludziom trudno jest zdobyć mieszkanie. Nowy przewodniczący włoskiego episkopatu nawiązał też do prorodzinnej manifestacji, która odbyła się przed 10 dniami w Rzymie.
Faktem bardzo ważnym i podnoszącym nas, biskupów, na duchu był ogromny sukces Family Day z udziałem ponad miliona uczestników. Zorganizowały go główne stowarzyszenia kościelne włoskiego laikatu, do których ochoczo przyłączyły się wszystkie inne, a zwłaszcza bardzo liczne parafie. Dostrzegamy w tym przejaw dojrzałości osób świeckich. Pomyślane jako święto ludowe, spotkanie uderzało świeżością i spokojem, poczuciem szacunku dla innych. Było zbiorowym świadectwem na rzecz małżeństwa jako komórki tworzącej społeczeństwo. Natrafiło na zbieżność opinii z reprezentatywnymi środowiskami laickimi, jak też z pewnymi przedstawicielami protestantów, wspólnot żydowskich i muzułmanów. Wprawdzie media laickie nie zawsze były gotowe dostrzec nowość i znaczenie tego wydarzenia. Tym niemniej pozostawi on trwały ślad w opinii publicznej i jest znaczącym apelem do polityków. Wypowiedziało się tu bowiem w sposób niedwuznaczny społeczeństwo, które oczekuje teraz na odpowiedź instytucji współmierną do powagi zasygnalizowanych problemów.
Arcybiskup Baniasco wyraził uznanie dla takich inicjatyw jak Międzynarodowa Konferencja o Prawach i Odpowiedzialności Rodziny zorganizowana w Rzymie pod egidą ONZ. Na tym spotkaniu z udziałem delegatów 44 państw i blisko 100 organizacji pozarządowych mówiono wyraźnie o znaczeniu trwałości rodziny i konieczności jej ochrony przed dyskryminacją. Przewodniczący Episkopatu Włoch przypomniał ponadto, że Kościół oskarża się niesłusznie o homofobię. Temu motywowanemu ideologią oszczerstwu przeczy powszechna w Kościele postawa życzliwego otwarcia na wszystkich ludzi. Metropolita Genui nawiązał też do osobistych pogróżek i ataków, których ofiarą padł niejednokrotnie ze względu na stanowisko zajmowane w obronie rodziny opartej na małżeństwie. podziękował Benedyktowi XVI za okazaną mu w związku z tym solidarność i poparcie. Biznes, a wiara, czy jedno wyklucza drugie? Czy też możliwe jest pogodzenie moralności z zasad chrześcijaństwa z wymogami twardego rynku biznesu? O wierze w biznesie Paweł Jurek rozmawia ze śląskim przedsiębiorcą Jerzym Jamontem.
Zanim wyjaśnimy w ogóle cel naszej rozmowy, pytanie następujące. Czy w biznesie możliwe jest zachowanie wartości chrześcijańskich?
Stanowczo tak. Znam szereg przedsiębiorców, którzy są katolikami, są ludźmi wierzącymi. Niewątpliwie pomaga im to w biznesie, ponieważ w biznesie jest wiele napięcia, wiele pośpiechu, najróżniejszych trudności i zahartowana wiara i wartości etyczne, jakie wyznają przedsiębiorcy, są dla nich pomocne.
Krótko mówiąc, wiara pomaga w biznesie?
Stanowczo.
A często, i tutaj spróbuję zahaczyć o pewien mit, kojarzy się biznesmenów niestety ze swoistym krętactwem. Może jakaś linia obrony?
No, krętactwo jest pojęciem jak najbardziej pejoratywnym, przynajmniej mi się tak wydaje. I jako takie określenie przedsiębiorcy, jako kogoś, kto jest krętaczem, na pewno nie przydaje chwały. Przy czym tutaj trzeba rozróżnić krętactwo od przedsiębiorczości, bo w jakimś stopniu jedno z drugim jest związane. Przedsiębiorca musi znaleźć w mnóstwie rzeczy, które się dzieją, te tereny, które są niezagospodarowane, gdzie są potrzeby niezaspokojone i żeby je zaspokoić, musi mieć kapitał, musi mieć kompetencje, czy to własne, czy to pracowników. To wszystko wymaga ciężkiej pracy i elastyczności, dobrze pojętej. I tutaj może to jest dobrze porównać. Z jednej strony słowo krętactwo, z drugiej strony słowo elastyczność. Na pewno przedsiębiorca nie powinien uciekać się do nieuczciwych zachowań, już nie mówiąc o zachowaniach wbrew prawu. Także do pewnego stopnia jest krętaczem, w dużo większym stopniu jest człowiekiem elastycznym, umiejącym się dostosować do potrzeb rzeczywistości, jaka go otacza. Jest to na pewno niedobre dla środowiska przedsiębiorców, że opinia społeczna kojarzy ich z krętactwem. Mam nadzieję, że w miarę dojrzewania naszego stanu przedsiębiorców ta opinia o krętactwie będzie odchodziła w niepamięć, a będzie zastępowana przez o wiele większą listę dodatnich charakterystyk.
Czyli już wiemy, że w biznesie pomaga wiara, to po pierwsze, a po drugie, że krętactwo jest jednak niekorzystną cechą, którą określa się w tym momencie biznesmenów, a zatem wyjaśnijmy teraz temat naszej rozmowy. W Polsce funkcjonuje organizacja Legatus i właśnie ta organizacja zrzesza w swoim gronie biznesmenów, przedsiębiorców, dodajmy to, wyznających wiary i zasady chrześcijańskie.
Organizacja powstała 20 lat temu i założycielem jest Tom Monaghan. Natomiast ja jestem pierwszym członkiem tej organizacji w Polsce. 3 lata temu zostałem członkiem Legatusa i pracuję mniej lub bardziej intensywnie przez ten czas, żeby zwiększyła się liczba członków Legatusa w naszym kraju. I ponieważ Polska różni się od Stanów Zjednoczonych pod wieloma względami, więc można powiedzieć, że to będzie trochę inna organizacja, bardziej dostosowana i wypływająca ze stanu wiary przedsiębiorców w Polsce, a nie przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych.
Jakie korzyści może nieść przedsiębiorca z uczestnictwa w tej organizacji?
Podstawową korzyścią, jaką ja widzę i jaką ja doceniam, jest to, że dobrze jest się spotkać z ludźmi tego samego zawodu na gruncie wiary i na tym gruncie omówić, porównać sprawy, które nurtują nas w życiu zawodowym, ponieważ w inny sposób nie sposób jest rozpoznać najlepsze sposoby etycznie poprawne i zgodne z wiarą katolicką na co dzień w sposób jakiś taki pewny, a nie tylko na zasadzie prób i błędów, prawda, które jest zawsze najkosztowniejszą metodą.
Legatus funkcjonuje już od 20 lat, jak pan wspomniał, to w tym roku taka okrągła rocznica.
Tak, zaczęło się w 1987 roku, kiedy po audiencji u papieża Jana Pawła II Tom Monaghan doszedł do wniosku, że tego rodzaju organizacje warto stworzyć i to zrobił. Ta organizacja w tej chwili liczy ponad 4200 członków na całym świecie, ale dokładnie w 4 krajach, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Polsce. Także myślę, że to jest dorobek odpowiadający tym 20 latom.
No właśnie, czy to jest ten największy sukces Legatusa, te 4200 członków, czy są też inne sukcesy?
Znaczy to jest taki sukces wymierny, o wiele ważniejszy, chociaż o wiele trudniejszy do zwymiarowania, są sukcesy duchowe. Jest szereg osób, które dzięki tej organizacji znalazły Boga, przyszły do wiary, więc to jest sukces na miarę wieczności i to jest tak naprawdę najważniejsze. I to jest cel legatusa. Są sytuacje, w których legatus okazał się wsparciem dla biskupów. Są sytuacje, w których legatus przyczynił się do poprawy stanu szkolnictwa czy edukacji. Lista jest bardzo długa. Ja przypuszczam, że można by było pół dnia rozmawiać o najróżniejszych aspektach, dzięki którym legatus uzasadnia swoje istnienie.
Właśnie, wspomniał pan o celu legatusa. Na waszej stronie internetowej, polskiej stronie internetowej legatusa, znalazłem 3 cele. Promować, przeżywać, rozszerzać. Właśnie pytanie, co lub kogo?
Oczywiście promować wiarę katolicką i rozszerzać w społeczeństwie. Między tymi dwoma celami jest cel o wiele bardziej ukryty, chociaż fundamentalny. Jest to umacnianie wiary członków legatusa.
Legatus w Polsce, powróćmy znowu na nasz rodzimy grunt. Właściwie początek tego legatusa właśnie za pana pośrednictwem i początek na Śląsku, początek diecezji gliwickiej. Jak to obecnie wygląda w skali kraju?
Żeby oddać sprawiedliwość, to trzeba powiedzieć, że początkiem legatusa był artykuł, który się ukazał w periodyku Miłujcie się, który to periodyk zamieścił wywiad z założycielem legatusa, Tomem Monaghanem, bodajże w 2004 roku na wiosnę. I ja z tego artykułu dowiedziałem się o istnieniu tej organizacji. No i oczywiście chwilę później zostałem jej członkiem, ponieważ w internecie jest ich strona amerykańska i tam są kryteria członkostwa. Okazało się, że szczęśliwie je spełniam i pisałem się tam na tej stronie. Po kilku dniach dostałem telefon, zrobiono ze mną krótki wywiad, posprawdzano parę rzeczy i zaakceptowano moje członkostwo. Natomiast druga część pana pytania, czy właściwie pana pytanie związane z tym, jak wygląda stan legatusa w Polsce. Można mówić o fazie zupełnie początkowej powstawania jako organizacji i wyraża się to przede wszystkim, że legatus został zaakceptowany przez jednego z kardynałów w Polsce i mamy asystenta kościelnego, mamy w planie spotykać się regularnie, docelowo raz w miesiącu, po to, żeby pogłębiać naszą wiarę, dzielić się wzajemnie tą wiarą, budować siebie, po to, żeby potem być dobrym świadectwem katolika w środowiskach biznesowych, w których na co dzień działamy.
Jak pan sądzi, czy uda się zgromadzić na Śląsku, ale także w całym kraju, dużą grupę przedsiębiorców, którzy będą chcieli, tak jak wy, wyznawać zasady chrześcijańskie i tego się nie wstydzić?
Jest to dla mnie oczywiście możliwe i myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Przypuszczam, że dotąd nie ma takiej organizacji, mi przynajmniej to nie jest znane, dlatego że nie było kogoś, kto postanowił się tym zająć, bo w tak deklarującym wiarę społeczeństwie jak naszym, nie sposób sobie wyobrazić, że wśród przedsiębiorców nie będzie katolików.
No i jeszcze może już podsumowując naszą rozmowę, być może kogoś zachęciliśmy do uczestnictwa w waszej organizacji. Gdzie wszelkie namiary, gdzie wszelkie informacje związane właśnie z legatusem, gdzie ewentualnie można dokonać rejestracji?
Trzeba wejść na polską stronę legatusa www.legatus.org.pl lub na angielskojęzyczną. Jak dotąd kwestie członkostwa są tylko na tej angielskojęzycznej, ale myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch będą również możliwe na stronie polskojęzycznej, co bardzo ułatwi członkostwo.
Jerzy Jamont, przedsiębiorca i biznesmen, chociaż wiem, że pan tego słowa nie lubi, bo to takie angielskie, czyli bardziej przedsiębiorca, a dziś, mimo wszystko powtórzę, rozmawialiśmy o biznesie i o wierze, jak się okazuje, to połączenie jest możliwe i nawet jedno w drugim pomaga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Z Jerzym Jamontem rozmawiał Paweł Jurek.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Unia Europejska wobec praw człowieka. Parlament Europejski przyjął niedawno sprawozdanie poświęcone sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006. Sprawozdanie to zawiera szereg krytycznych uwag zarówno wobec działań podejmowanych przez Unię Europejską, jak i niektóre kraje, w których dochodzi do łamania praw człowieka. Oto niektóre z wydarzeń z tej dziedziny debatowane przez europarlamentarzystów. Rozpoczynając przegląd problemów od terenu Europy, Parlament ubolewa, że Unia odnosi ograniczone sukcesy w dążeniu do zmian politycznych w Rosji. Wystarczyło wskazać takie nazwiska jak Politkowska, Litwinienko czy Chodorkowski, lub opisać sytuację w Czeczenii, aby same zrodziły się wątpliwości w sprawie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, traktowania obrońców praw człowieka, niezależności mediów i wolności wypowiedzi. Posłowie chcieliby, aby prowadzone z Rosją konsultacje na temat praw człowieka zostały przekształcone w otwarty i faktyczny dialog na temat praw człowieka. Do tej pory rosyjskie prawodawstwo ogranicza działalność organizacji pozarządowych i nie zapobiega zagrożeniom, na jakie narażeni są dziennikarze i obrońcy praw człowieka. Podobna sytuacja na Białorusi objęta jest skuteczniejszymi działaniami Unii Europejskiej, ale i tu pada stwierdzenie, że nie można zaoferować Białorusi pełnego uczestnictwa w unijnej polityce sąsiedztwa przed znalezieniem odpowiednich sposobów zapobiegania dalszym aktom antydemokratycznym i naruszeniom praw człowieka. Przenosząc się poza kontynent europejski, sprawozdanie Europarlamentu wskazuje na potrzebę znacznego nasilenia i poprawy dialogu na temat praw człowieka między Unią a Chinami. Pomimo istotnych reform gospodarczych, należy zwrócić uwagę na występujące tam pozbawianie wolności za przekonania polityczne, obozy pracy przymusowej, brak wolności wypowiedzi i wolności wyznania, prawa mniejszości religijnych i etnicznych, zarzuty dotyczące nielegalnego pobierania organów do przeszczepów oraz obozów pracy. Parlament nalega, by uzależnić stosunki handlowe z Chinami od gwarancji reform w dziedzinie praw człowieka. W ogóle konsekwentne prowadzenie dialogu jest dużym wyzwaniem, któremu nie zawsze Unia Europejska jest w stanie sprostać z różnych powodów, chociażby jak to wydarzenie z roku 2004, brak współpracy ze strony Iranu. Sprawozdanie potępia dokonywane tam egzekucje nieletnich przestępców i podkreśla, że Iran wciąż stosuje karę śmierci w warunkach stanowiących pogwałcenie norm międzynarodowych. Podobnie rząd Sudanu nie został pociągnięty do odpowiedzialności za niestosowanie się do międzynarodowych żądań i brak ochrony swych obywateli przed przemocą. Przemoc w Darfurze pozostaje niepowstrzymana, a konflikt w coraz większym stopniu wpływa na stabilność regionu środkowej Afryki i stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny skuteczniej wykorzystywać swoją pozycję na szczeblu Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i nakłonić ją do przyjęcia odpowiednich środków w celu położenia kresu katastrofie humanitarnej w Darfurze. Sprawozdanie przedstawia wiele dziedzin możliwego i faktycznego naruszania praw człowieka, w tym tak stare problemy jak kara śmierci, tortury lub nieludzkie traktowanie osób, udział dzieci w konfliktach zbrojnych i chce wspierać aktywistów praw człowieka, tych pojedynczych, jak i całe grupy. Problemy pozostaną do rozwiązania na pewno na najbliższe lata, ale istotne jest przekonanie, które nabiera realiów w strategii całej Unii Europejskiej. Otóż ochrona praw człowieka i demokracji nie może być sprawą tylko dwustronnych relacji państw członkowskich i państw spoza Europy. Konieczne jest włączenie do tego zadania jak największej liczby organizacji pozarządowych, parlamentarzystów, pracowników naukowych, intelektualistów, dziennikarzy, liderów lokalnych i osoby opiniotwórcze. Nikt nie może czuć się wyłączony i nieodpowiedzialny za niesprawiedliwość na świecie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.